Miesiące już jesienne są bardzo istotne i ważne dla życia naszego zboru. Nie jako, że po tym nawale gości, których przeżywamy w ciągu lata, możemy rozpoczynać naszą regularną pracę. Nie. I tak jak słyszeliśmy, szkoły niedzielne się rozpoczynają. Mam nadzieję, że młodzieżowe spotkania się rozpoczną. Jak również w najbliższym czasie rozpoczniemy też cykl grup domowych w naszym zborze. Również i w tym tygodniu, jak słyszeliśmy, mieliśmy tutaj wczoraj spotkanie braci Gedeonitów z całego okręgu tutaj naszego zachodniopomorskiego i to było bardzo ciekawe spotkanie. Ja przy okazji chciałbym też podziękować tym osobom, które włączyły się w organizację i przygotowanie też do tego wydarzenia. W imieniu brata Adego, który koordynował te prace, chciałbym bardzo serdecznie wszystkim braciom i siostrom podziękować za wkład, za ciasta, za pracę, którą wykonali w czasie tego spotkania. W piątek mieliśmy również pierwsze spotkanie grupy Bethesda. A chciałbym to też mocno położyć na serce tym, którzy są dzisiaj na sali, a też i tym, do których możemy dotrzeć, aby mogli w pełni korzystać z tych spotkań, które dzięki Bogu znowu ruszyły w naszym zborze i to jest naszą wielką, wielką radością. Wracając jeszcze do sprawy Gedeonitów, ta była prośba, dzisiaj też zresztą wyrażona. Ja chciałbym bardzo gorąco zachęcić wszystkich braci i sióstr, którzy mogą w tej służbie uczestniczyć, a którzy się jeszcze nie zaangażowali, a chcieliby się zaangażować, aby kontaktować się z bratem Adem i taką rozpocząć naszą służbę. Co chcę dzisiaj powiedzieć? Śpiewaliśmy przed chwileczką pieśń, która jest treścią modlitwy pańskiej. W zwyczaju naszego zboru, w tradycji naszego zboru tą modlitwę wypowiadamy, czy też modlimy się nią każdej niedzieli, przeważnie na zakończenie Wieczerzy Pańskiej. Chociaż chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na to, że w modlitwie pańskiej Ojcze Nasz jest pewien fragment, którego greckie słowo trudno oddać i wiernie przetłumaczyć na język polski i mamy z tym troszeczkę problemu. Jakiś czas temu nawet dyskutowaliśmy w Radzie Starszych Zboru, by znaleźć i spróbować wprowadzić do tej ogólnej modlitwy nieco zmieniony zapis tejże prośby. Ale z drugiej strony mam tą świadomość, że treść modlitwy Ojcze Nasz jest tak zakorzeniona w naszej tradycji, w tej niezmiernej formie używają ją niemalże wszystkie kościoły chrześcijańskie i wszystkie wyznania, że trudno jest dzisiaj zdecydować się, by cokolwiek tam zmienić. Kiedy jesteśmy na uroczystości pogrzebowej albo przy jakiejś innej okazji, modlimy się tą modlitwą, a nawet ludzie należący do kościoła rzymskokatolickiego mogą powtarzać tę modlitwę ze względu na to, że treść jest jednakowa. Może tylko z wyjątkiem, że Kościół katolicki używa w tej modlitwy wersji Ewangelii Łukasza, która jest krótszą wersją samej modlitwy zapisanej przez ewangelistę Mateusza i często tam, gdzie inni mówią amen, my dodajemy słowa, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. O jaki fragment modlitwy Ojcze Nasz chodzi? Chodzi o słowa i nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego. Wiele osób słusznie zauważa, że to nie Pan Bóg wiedzie nas na pokuszenie. Możemy nawet oburzyć się na takie stwierdzenie, tym bardziej, że w języku polskim słowo pokusa, pokuszenie ma raczej pejoratywne, negatywne znaczenie. Czy to Pan Bóg nas kusi, czy to Pan Bóg wiedzie nas na pokuszenie, żebyśmy się musieli modlić, nie wódź nas na pokuszenie? Myśl Słowa Bożego to nie Pan Bóg, ale przeciwnik, diabeł kusi nas do złego. To diabeł jest nazwany w Biblii kusicielem i mamy stosowne słowa, które bardzo mocno o tym świadczą. A więc to nie Bóg jakby pcha nas w złym kierunku, gdyż Bóg jest święty i nie ma nic wspólnego z grzechem czy kuszeniem do zła. Jak wyraźnie o tym napisał apostoł Jakub. Posłuchajmy tego fragmentu, to jest pierwszy rozdział od 13 do 15 wersetu. Jakub pisze tak. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez co? Przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Dlaczego więc, bracia i siostry, w modlitwie Ojcze Nasz pojawia się ta prośba skierowana do Ojca w niebie, nie wódź nas na pokuszenie? To dość nieszczęśliwe sformułowanie wzięło się z niedoskonałości języka polskiego. W oryginalnym języku, którym był pisany Nowy Testament, w języku greckim, to słowo pokuszenie, periazein, oznacza nie tyle pokusę, ale bardziej jest podobne do próby. Nie wódź nas na próbę, Panie Boże, a więc nie wystawiaj nas na taką próbę, której byśmy przejść nie mogli. Dlatego też inne tłumaczenia polskich Biblii próbują ten fragment modlitwy jakoś udoskonalić, czy też oddać w inny sposób. Chciałbym tu kilka takich przykładów przytoczyć. Na przykład Biblia Poznańska, nie wiem, czy pokażemy to na naszym ekranie. Powiada w Biblii Poznańskiej, ten fragment jest przetłumaczony tak. I nie dozwól nam ulec pokusie, ale wybaw nas od złego. Czy to jest doskonałe tłumaczenie? Znowu moglibyśmy powiedzieć, no jak to? No Pan Bóg miałby dozwalać, czy ten nie dozwalać? Jeśli pójdę w pokusę, to znaczy, że Pan Bóg na to dozwolił. Tak? Niedokładne tłumaczenie. Albo Biblia Tysiąclecia, jedna z najlepiej przetłumaczonych Biblii w naszym polskim języku. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Bardzo podobna myśl. Nie dopuść Boże, tak? I całą winę czasem możemy składać na Boga wtedy, kiedy poślizgnie się nasza noga, no bo przecież Pan Bóg dopuścił, bo Pan Bóg wywiódł nas na pokuszenie. Biblia Warszawsko-Praska, również katolicka Biblia powiada i nie poddawaj nas pokusie, ale wybaw nas od złego. I znowu ten element jest położony na Bogu, że to Pan Bóg poddaje nas pokusie. Może to jest złe słowo, bo gdyby było nie poddawaj nas próbie, byłoby to może o wiele, wiele bardziej ciekawe. Abraham, nasz ojciec wiary, był wystawiony na próbę, nie na pokusę. Biblia Gdańska Stara mówi, że Pan Bóg kusił Adama, prawda, każąc mu ofiarować swojego syna, ale przecież to nie chodzi o kuszenie w tym znaczeniu negatywnym, ale wystawianie na próbę. Dlatego też uspółcześniona Biblia Gdańska już poprawia ten fakt, powiada i nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Jest już to ciekawiej, choć w moim odczuciu również wina cała jest przesunięta w kierunku Boga, który wystawia bądź nie wystawia nas na pokusy. Nowe Przymierze, Biblia Nowego Przymierza powiada już bardzo pięknie, bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. Podoba mi się to. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. Albo jeszcze inaczej w Słowie Życia, jest, w przekładzie Słowa Życia jest oddany ten fragment, jest podany, chroń nas w obliczu pokus i wybaw od złego. Bracia i siostry, nie chciałbym jednak, abyśmy dzisiaj rozmawiali i rozstrzygali o treści modlitwy pańskiej, ale chciałbym, abyśmy mogli rozmawiać o pokuszeniach, o próbach i o pułapkach, jakie szatan zastawia na nasze życie. Bowiem każda prośba, każde doświadczenie, jakie przychodzi nam przeżywać, zabiera nam radość życia i prowadzi nie tylko do smutku i cierpienia, ale wręcz też do stanu zniechęcenia, rozgoryczenia, czy też nawet głębokiej depresji. Nie tak dawno czytałem pewną piękną sentencję, nad którą chciałbym, abyśmy nad jej treścią oczywiście mogli się dzisiaj zastanowić. Piękna sentencja, pozwolę sobie ją tutaj przytoczyć. Ktoś napisał tak. Są trzy pułapki, które kradną naszą radość i spokój. Co to za pułapki? Żal za przeszłością, trwoga o przyszłość i brak wdzięczności w teraźniejszości. Żal, trwoga i brak wdzięczności. Czy te uczucia są nam zupełnie obce? Czy nigdy nie doświadczamy takich stanów naszego ducha? Te trzy rzeczy są jak pułapki, które gdy są zastawione, a my w nie wpadamy, kradną naszą radość i burzą nasz wewnętrzny spokój. Co więcej, odciągają nas od zdrowej relacji z Bogiem i niweczą Jego plan, jaki ma dla naszego życia. Tu jeszcze raz moglibyśmy zapytać, czy to Bóg wiedzie nas na tego rodzaju pokuszenia? czy to On stoi za naszym myśleniem, działaniem czy decyzjami, jakie podejmujemy odnośnie naszego codziennego życia. Dobrze, jeśli zbawia nas od złego, ale czy może nie zezwolić nam, gdy sami chcemy wejść w takie życie i sami podejmujemy takie, a nie inne życiowe decyzje? To przecież my kształtujemy codzienność. Nie jesteśmy automatami pozbawionymi własnej woli. Pan Bóg może i z pewnością to robi, aby nas oszczec, aby nas napomnieć, aby w jakiś sposób próbować przekonać nas, że to, co robimy, nie powinniśmy robić. I nigdy nie przestaje zachęcać, nigdy nie przestaje napominać i wskazywać na swoje słowo, posyłać to słowo do człowieka, zaś człowiek ma prawo, i to jest jego niezbywalne prawo, przyjąć bądź odrzucić Boże rady i Boże kierownictwo. Przypatrzmy się, bracia i siostry, jak działo się to w narodzie izraelskim. Historia tego narodu jest nam dobrze znana, ale chciałbym dzisiaj, abyśmy mogli zobaczyć ich zmagania, bo one są nam szczególnie bliskie, choćby ze względu na to, że ich droga życia, szczególnie na pustyni, była czy jest podobna do drogi każdego z nas. Popatrzmy na tę pierwszą pułapkę. Żal za przeszłością. Kiedy Izraelici byli w niewoli egipskiej, doświadczali wielu upokorzeń, niedoli, biedy, strachu, lęku, niewolniczej pracy. Ten bat egipskich dozorców nad ich głowami, który spadał na ich grzbiety, codziennie jak gdyby przypominał im, że nie pojechali na jakąś wycieczkę do Egiptu czy na wczasy, a ich godność to godność zniewolonego człowieka, nie decydującego o swoim życiu i śmierci. Izraelici, jak wiemy, byli zmuszani do ciężkiej, niewolniczej pracy. Dlatego też, jak mówi Biblia, jęczeli, narzekali i wołali o pomoc do Pana. Sami nie byli w stanie się wyzwolić z tej niewoli. Nie byli w stanie przeciwstawić się okrutnemu i wielkiemu faraonowi, nawet gdy zadecydował o eksterminacji nowonarodzonych dzieci płci męskiej. Ileż wyobrażam sobie tragedii w rodzinach Izraelitów z powodu zabijania nowonarodzonych chłopców. Coraz to większe obowiązki nakładane na niewolników, śrubowane normy pracy czyniły dodatkowo ciężkim losem życia izraelskich niewolników właśnie tam w Egipcie. Ale kiedy wołali do Pana, zwróćmy na to uwagę, kiedy zaczęli wołać do Pana, Pan obmyślał sposób, jak ich ratować. Wolą Bożą było, jego wielkim planem było wyprowadzenie swego narodu z ziemi egipskiej i zaprowadzenie ich do kraju płynącego, jak Biblia powiada, mlekiem i miodem. I nastąpił wreszcie ten dzień. Doświadczenia mają to do siebie, że przychodzi ten dzień, gdzie jesteśmy wyzwalani z nich, że jest koniec z tym wszystkim cierpieniom. Dzień wolności przyszedł, kiedy pod wodzą Mojżesza w pośpiechu opuścili Egipt. Ale co się stało? Jeszcze nie przeszli Morza Czerwonego, a już zaczęli żałować i spoglądać wstecz. Czy to jest normalne? Popatrzmy, co jest zapisane jako świadectwo o tym narodzie w drugiej księdze Mojżesza, 14 rozdział, wersety od 10 do 12. Tam jest powiedziane tak. A gdy Faraon się zbliżał, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli Egipcjanie, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. Wtedy też synowie izraelscy wołali do Pana, a do Mojżesza rzekli, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umrzeć na pustyni? Dziwne słowa, prawda? Tu jednak nad Morzem Czerwonym, kiedy Pan Bóg pozwolił im wyjść z tej opresji, jeszcze raz mogli doświadczyć, co to znaczy potężna ręka Pana, która chce wieść każdego człowieka wierzącego. Pan Bóg na nowo jeszcze raz okazał w tej sytuacji, kiedy ci szemrali, kiedy ci w jakiś sposób chcieli wrócić i mieli pretensje do Mojżesza, Pan Bóg okazał jeszcze raz swoją moc, kiedy przeprowadził ich suchą nogą przez Morze Czerwone, zaś wojska egipskie wraz z faraonem zatopił w morze. I wydawać by się mogło, że już nic nie zamąci radości, wolnego życia, tym bardziej, że nie będzie żadnego narzekania, więcej żadnego wspominania domu niewoli, nie będzie już więcej miejsca w sercach żalu nad przeszłością. Czy tak się jednak stało? Posłuchajmy następnego fragmentu. Potem wyruszyli z Elim i 15 dnia drugiego roku po wyjściu z ich ziemi egipskiej przybył cały zbór synów izraelskich na pustynię Sin, która leży między Elim a Synajem. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich synowie izraelscy: obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garku mięsa i mogli najeść się chleba do syta, bo wyprowadziłeś nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Podoba wam się taka reakcja narodu izraelskiego? Oczywiście Pan Bóg dał im mannę, zaopatrzył ich wodę na pustynię. Czy okazali wtedy wdzięczność? Czy przestali narzekać? Czy nie ogarniał ich już więcej żal za przeszłością? Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili: obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, które jadliśmy w Egipcie za darmo, i ogórki, i dynie, i pory, i cebulę, i czosnek, a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Żal za przeszłością. Zapomnieli to uciemiężenie. Zapomnieli srogą niewolę. Ta przeszłość coraz bardziej stawała się wyidealizowana. Ogórki, dynie, pory, cebula, czosnek. Pamiętają jedynie o tych dobrych, doczesnych dobrach, choć marnych, przecież marnych. Nie pamiętają jednak, jaką cenę musieli za nie płacić. Nie pamiętali o zniewoleniu. Słowo Boże powiada tak. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustynie obyśmy pomarli. Po co nasz Pan prowadził nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Ta pokusa, jak sądzę, nie jest tylko pokusą dotyczącą narodu izraelskiego tam na pustyni. Gdy my przeżywamy swoje pustynie i związane z trudami pielgrzymki naszej różnorakie sytuacje życiowe, to i nam często grozi tego rodzaju pułapka. Żal za przeszłością. Ten stan odbiera radość i pokój naszej duszy. Gdzieś znikł entuzjazm pierwszych dni Jezusowej wolności, znikła pierwsza miłość, a wróciła chęć powrotu do starego życia, życia w diabelskiej niewoli. Iluż to ludzi, niegdyś ślubujących wierność Bogu, do końca dni wróciło do Egiptu. Czy wtedy diabeł nie zaciera swoich rąk, mając z powrotem ową duszę w swoim posiadaniu? Żal za przeszłością, ale nie tylko. Również i inna pokusa czeka na ludzi wierzących. I ona również skutecznie zabiera radość życia. To jest ta pułapka, którą nazywamy trwoga o przyszłość. Tam była żal za przeszłością, teraz mamy trwogę o przyszłość. Nikt z nas nie jest pozbawiony tego rodzaju doświadczeniem, by nie martwić się o swoją przyszłość. Próbujemy ze wszech miar troszczyć się i kłopotać o dzień jutrzejszy. Zamartwiamy się tym, co może przynieść nam najbliższa przyszłość. Odkładamy to, co możemy odłożyć na przyszłość i z niepokojem pytamy czasem, co to będzie, jak będziemy żyć. Taki stan, takie myślenie skutecznie zabija radość życia i zaufanie do tego, który wziął nas w swoje ramiona i prowadzi. Taki stan odbiera pokój duszy, a serce napełnia bojaźnią, lękiem, obawem, zmartwieniem i utyskiwaniem. Co zaś radzi Słowo Boże w takiej sytuacji? Pan Jezus, kiedy Chrystus bardzo wyraźnie o tym powiedział, znamy ten fragment bardzo dobrze, ale pozwólcie, że go też przytoczę. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 25 do 27 wersetu. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o swoje życie, co będziecie jedli, co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani nie żną, a zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, trosząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? I werset 34. Nie troszcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dość ma dzień utrapienia swego. Troska o doczesne życie, trwoga o przyszłość potrafią skutecznie uczynić życie nasze nieszczęśliwym, pełnym bojaźni, lęku i codziennego zatroskania. Dochodzi jeszcze troska o utratę życia. Pięknym, pozytywnym tutaj przykładem takiej troski o przyszłość, czy też braku troski o przyszłość, może być jeden z kaznodziei III wieku, Jan Chryzostom, w III wieku. Jan Chryzostom był biskupem Konstantynopola w latach właśnie w III wieku i jako biskup dwukrotnie był skazywany na wygnanie ze swego kraju. Ktoś kiedyś zapytał go, czy się obawiasz, czy jak się czujesz w takiej sytuacji, kiedy musisz pełnić tą rolę wygnańca. Co wtedy ten biskup odpowiedział? Powiedział tak, a czego mam się obawiać? Czy śmierci? Wiecie, że moim życiem jest Chrystus i Jego spotkam, gdy umrę. Czy mam się obawiać wygnania? Cała ziemia jest przecież ziemią Boga. Czy mam się obawiać utraty bogactwa? Przecież przyszedłem na ten świat nagi i nic stąd nie zabiorę. Dlatego wszelkie okropności tego świata są niczym w moich oczach. Biedy się nie boję, bogactwa nie szukam, przed śmiercią nie uciekam. Piękne świadectwo, prawda? Piękne świadectwo. A innym pozytywnym przykładem świadectwa tej troski, tego braku troski o przyszłość może być jeden kaznodzieja niemiecki, żyjący ciut przed II wojną światową, Hermann Lange. Hermann Lange, niemiecki kaznodzieja, najpierw był więziony, ale potem niestety został zgładzony, ścięty na gilotynie z rąk hitlerowskich oprawców. Krótko przed swoją śmiercią napisał pożegnalny list do swoich rodziców i nie mogę się oprzeć wrażeniu, aby tego listu nie przeczytać. Ciekawy list. My lubimy czytać listy, a więc pewnie też bracia i siostry z radością go wysłuchają. Co napisał ten człowiek na przeddzień swojej egzekucji, swojej śmierci? Pisze tak, pisze do rodziców. Gdy będziecie trzymali ten list w swoich rękach, nie będzie mnie już wśród żywych. To, o czym od wielu miesięcy myśleliśmy, że się stanie, dzisiaj się urzeczywistni. Na pytanie, co czuję, mogę odpowiedzieć w dwóch zdaniach. Po pierwsze, jestem radosny, a po drugie, oczekujący w wielkim napięciu. Radosny, gdyż wraz z dzisiejszym dniem kończy się dla mnie wszelkie cierpienia i marność tej ziemi, a Bóg otrze wszelką łzę z oczu moich. Jakaż pociecha, jakaż cudowna moc tkwi w wierze w Chrystusa, który jako pierwszy przeszedł przez śmierć i zmartwychwstał. To w Niego wierzyłem, a dzisiaj wierzę w Niego bardziej niż kiedykolwiek i wiem, że nie będę zastydzony. Po drugie, dzisiaj nadchodzi największa godzina mojego życia. Wszystko, co dotychczas czyniłem, do czego dążyłem i o czym myślałem, zmierzało ostatecznie do tego jednego wielkiego celu, którego wstęga dziś zostaje przecięta. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Moja wiara za chwilę zamieni się w oglądanie i odtąd na zawsze będę miał swój dział w tym, który jest miłością. Czyż nie miałbym być pełen oczekiwania? Od początku wszystko powierzyłem w Boże ręce. Skoro On przewidział dla mnie taki koniec, niech się dzieje Jego wola. Do zobaczenia w górze u Ojca Światłości. Wasz szczęśliwy Herman. Czy takim spokojem i my wypatrujemy naszej przyszłości? Czy z takim spokojem patrzył w przyszłość naród izraelski? Wydawać by się mogło, są bardzo bliscy zdobycia ziemi obiecanej. Mojżesz wysyła 12 szpiegów po jednym przedstawicielu z każdego plemienia, ci po prorocie zgodnie oświadczają, że ziemia jest piękna, rzeczywiście opływa w mleko i w miód, ale 10 wywiadowców widzi, że jest nie do zdobycia. Jedynie Jozue i Kaleb są przekonani, iż Pan da im tę ziemię, a o pozostałych zaś czytamy tak. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, którą pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Powiada się, że strach ma wielki oczy, ale czy nie dlatego powinniśmy uczyć się tego zaufania do Boga i na Nim opierać swoją przyszłość, zamiast się o nią troszczyć? Jest jeszcze trzecia pułapka, która przyczynia się do życia w smutku, która kradnie naszą radość. Jak pewnie też pamiętamy, jest nią brak wdzięczności w teraźniejszości. Ja wierzę, że wdzięczność jest dzisiaj towarem deficytowym. Ktoś powiedział, iż uczucie wdzięczności jest ciężarem, który znieść mogą tylko silne charaktery. Życie wielu ludzi ma niestety charakter bardzo roszczeniowy. Należy mi się. Co to wielkiego, gdy zostanie coś mi podarowane, albo nie potrzebuję Twojej łaski, sam to zrobię, dam sobie radę. Okazywanie wdzięczności jest coraz rzadszym zjawiskiem w naszej rzeczywistości, w której żyjemy. Jakkolwiek od samego początku uczymy nasze dzieci, by mówiły dziękuję, to potem coraz bardziej zanika to słowo. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Wdzięczność rodzi się z radości otrzymywania czegoś niespodziewanego, niezasłużonego, czegoś, co otrzymujemy jako odruch serca drugiego człowieka. Niestety tak się dzieje, że potrafimy przyzwyczajać się do dobroci innych i już nie reagować wdzięcznością za to, co otrzymujemy. Znika wtedy radość, a wkrada się ta normalność, czyli brak wdzięczności. Ktoś kiedyś odkrył taką prawdę, bardzo podobało mi się to zdanie, zapisałem sobie, powiada tak, zrób dwukrotnie coś dobrego dobrowolnie, to za trzecim razem będą tego od ciebie oczekiwać, a za czwartym razem wymagać. Człowiek jest istotą nienasyconą i nawet gdy coś go cieszy, to za chwilę przestaje go cieszyć, a zamiast wdzięczności pojawia się zniecierpliwienie, niezadowolenie tym, co posiada. Jedna ze starych pieśni, pamiętam, śpiewana w naszej młodości, powiada, lepiej wdzięcznym bądź za wszystko, co już masz. Bo rzeczy, które masz, są dla innych tylko snem. Lepiej wdzięcznym bądź za wszystko, co już masz. Ale czy potrafimy cieszyć się tym, co posiadamy? Czy potrafimy okazywać wdzięczność, szczególnie Bogu, za to, co otrzymujemy z Jego ręki? Taka stara pieśń Negro Spirituel powiada, byłem smutny, bo nie miałem butów, dopóki nie spotkałem człowieka, który nie miał nóg. Zawsze doceniaj to, co masz, gdyż zawsze w świecie jest ktoś, kto marzy o tym, aby mieć to, co ty masz. Pamiętam, jak brat Bryćko, tata nasz, często pytał, a czy dziękowałeś dzisiaj Bogu za powietrze? Co by się działo, gdyby nie było powietrza? Czy to aż takie naiwne pytanie? Czy to aż takie naiwne pytanie? Apostoł Paweł w liście do Kolosan zachęca ludzi wierzących, dając polecenie. A ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. I bardzo ważny dodatek. Co tam jest napisane? A bądźcie wdzięczni. A bądźcie wdzięczni. Bracia, siostry, czy trzeba o wdzięczności przypominać ludziom wierzącym? Jak myślimy? Czy trzeba o wdzięczności przypominać ludziom, którzy doświadczali tak wielkiej łaski naszego Pana? Sądzę, że jedynie w sercach, gdzie rządzi pokój Chrystusowy, rodzi się wdzięczność. Takie serca mają nieustanną ucztę radości, gdyż brak wdzięczności okrada nasze serca z owej radości i Bożego pokoju. Czy przypominajcie sobie, bracia i siostry, jakikolwiek moment życia Izraela na pustyni, kiedy okazywali swoją wdzięczność? Czy były takie momenty? Może jedynie po przejściu przez Morze Czerwone, na krótką chwilę, kiedy możemy widzieć w nich radość, kiedy chwycili za swoje bębenki, taburyny i kiedy zaczęli śpiewać zwycięską pieśń Mojżesza. Ale już 3 dni potem, kiedy brakowało pitnej wody, zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi i Bogu. I pieśń wdzięczności nigdy nie pojawiła się na ich ustach. Trudno jest dopatrzyć się wdzięczności w całej ich wędrówce. Wprost przeciwnie, brak wdzięczności powoduje, że serce wypełnia zgorzkniałość, narzekanie, szemranie. Brak wdzięczności to niebezpieczna pułapka. Niestety zbyt wielu, nawet i wierzących ludzi w nią wpada. A ty, bracie i siostro, kiedy publicznie okazywałeś wdzięczność swemu Bogu? Kiedy w zgromadzeniu było słychać twoją modlitwę wdzięczynną? Czy to nie było, aby wtedy, kiedy przechodziłeś przez twoje Morze Czerwone, to znaczy w twojej uroczystości chrztu? W przypowieściach Salomona czytamy, kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne. Piękny werset. Kto miłuje sercem i wargi ma wdzięczne. Natomiast autor listu do Hebrajczyków nawołuje, przeto okażmy się wdzięczni, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu, tak jak mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. I każde nabożeństwo, jak wierzę, jest dobrą okazją, byśmy Bogu okazywali naszą wdzięczność. I moim pragnieniem jest, aby modlić się słowami modlitwy Pańskiej, Ojcze nasz, i wymawiając słowa i nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego, abyśmy mogli pamiętać o tych 3 pułapkach, 3 próbach, 3 pokusach związanych z przeszłością, z przyszłością i teraźniejszością. Pułapka, które kradną naszą radość i spokój. Żal za przeszłością, trwoga o przyszłość i brak wdzięczności w teraźniejszości. Obyśmy potrafili tych pułapek unikać. Niech nam Bóg pomoże. Amen.